Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na 604 odcinek audycji o grach komputerowych Giermasz.
Dzisiaj mamy dla Was 3 recenzje i jednego solidnego starocia.
Przemierzymy papierowy świat znanego uniwersum.
Będziemy sabotować ruchy nazistów podczas II wojny światowej.
I powalczymy o przetrwanie w nieprzyjaznym, postapokaliptycznym świecie.
No to zaczynamy. Michał Król wziął na tapet odświeżonego klasyka sprzed 20 lat. Paper Mario The Thousand Year Door.
Giermasz. Recenzja.
W moje ręce wpadł remake świetnej gry Nintendo sprzed 20 lat, która w 2004 roku wyszła na GameCube'a. Paper Mario The Thousand Year Door to druga część serii RPG-ów z turową walką i elementami platformówkowymi, która doczekała się graficznego i dźwiękowego odświeżenia. A tak poza tym jest to fabularna kalka oryginału z dokładnie tą samą rozgrywką. Znakomitą rozgrywką. Bohaterem jest oczywiście dwuwymiarowy Mario, który musi znaleźć skarb i po raz setny uratować księżniczkę Peach, tym razem porwanej na księżyc. Jednak by do tego doszło, wąsaty hydraulik musi zdobyć 7 legendarnych, kryształowych gwiazd, dzięki którym będzie mógł otworzyć drzwi tysiąca lat. Problemem są X-nauci, dowodzeni przez Sir Grodusa, kilku bossów oraz oczywiście Bouncer, który dzięki temu może zdobyć władzę nad światem. Paper Mario The Thousand Year Door w pełni zachował klimat oryginału sprzed 20 lat. Postaci są dwuwymiarowe, wycięte z papieru, a poruszają się po trójwymiarowym świecie. Mario rusza w podróż w poszukiwaniu skarbu i księżniczki, a w przygodzie pomagają mu znane z uniwersum postaci. Są one przydatne zarówno podczas eksploracji, użyczając bohaterowi swoich umiejętności, jak i podczas turowych starć, które swoją drogą potrafią być wyjątkowo łatwe. A z wyjątkiem walk z bossami, gdzie trzeba jednak trochę wysiłku. Co prawda jest to gra niby RPG, ale dużo tu elementów zręcznościowych, rozwiązywania zagadek, szukania sekretów i oczywiście walk z wrogami. Mario ma do dyspozycji szereg zdolności i ulepszeń, które odblokowują nowe umiejętności. Może na przykład zmienić się w samolot z papieru i przelecieć do niedostępnych miejsc, czy zwinąć się w rulon, by wturlać się do ciasnych tuneli. A mówiłem, że jest z papieru i może przeciskać się pomiędzy budynkami? No może. Nie przeszkadza mu nawet brzuch, bo w dwóch wymiarach jest po prostu płaski. Do tego masa sekretów, minigier i innych atrakcji. W końcu to Nintendo, gra przecież znana, więc wiadomo, że zabawy jest tu od groma. Twórcy remake'u Paper Mario The Thousand Year Door odświeżyli wygląd gry. Zarówno animacje, same tekstury, oświetlenie, proporcje obrazu 16:9. Nie rozumiem tylko dlaczego gra na Switchu działa tylko w 30 klatkach na sekundę, choć w oryginale jej płynność była 2 razy większa. Gdy podłączy się konsolę do telewizora, jest już znacznie lepiej, ale i tak to tylko rozdzielczość 900p, czyli pomiędzy HD a Full HD. Jak na dzisiejsze standardy to słabo, jednak specyficzna grafika powoduje, że nie wpływa to aż tak na odbiór wizualny. Paper Mario The Thousand Year Door jest to gra przede wszystkim fabularna, z masą humoru, typowych dla Nintendo rozwiązań i masą atrakcji. Niestety nie jest to pozycja dla dzieciaków, gdyż nie otrzymała polskiej lokalizacji i jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej. Opcjonalne zadania, minigry, wyzwania, zbieractwo. Jak ktoś lubi tego typu atrakcje, to kilkadziesiąt godzin ma z głowy. Gra jest fantastyczna, jednak wymaga dobrej znajomości języka angielskiego. Reszta się zgadza. Dużo zawartości, świetne wykonanie, nietuzinkowa fabuła i wciągający gameplay. Ocena 8,5 na 10.
Jarek Gowin ruszył na front II wojny światowej w grze Classified France 44.
Giermasz. Recenzja.
Weszliśmy właśnie do studia i teraz omówimy grę, w którą ja miałem przyjemność grać, niewątpliwie przyjemność, tu zdradzę już, że no generalnie Classified France 44 oceniam na plus. Zacznijmy od tego, że to strategia i to takiej starej daty. Jak zobaczyłem pierwsze screeny z niej i pierwsze gameplaye, to może to, że zachwycony to trochę za dużo powiedziane, ale przypomniały mi się stare dobre czasy, kiedy mieliśmy te faktycznie te najfajniejsze stare turówki w czasach II wojny światowej, albo przynajmniej przypominające klimatem II wojnę światową. To jest trochę złudne, dlatego że na początku ta gra nas od siebie nieco odpycha, dlatego że najsłabsza jej część, niestety, to jest oprawa graficzna, która przypomina trochę 2 generacje temu.
Aż tak?
Nawet zbliżenia właściwie tym bardziej zbliżenia, nie poprawiają sytuacji. Postaci poruszają się słabo, są źle skonstruowane, nieforemne, a z pewnej odległości, kiedy oddalamy perspektywę, jest właściwie chwilami jeszcze gorzej, dlatego że jest duży problem z precyzją, jeśli chodzi o wycelowanie w odpowiedni kwadrat, na który nacelowujemy oczywiście jakąś akcję czy ruch naszej postaci. To nie tylko chodzi właściwie o samą grafikę, ale o sposób również sterowania. I czytałem również, bo ja testowałem wersję na PlayStation 5, ale czytałem również, że w wersji na PC-ty podobna jest przypadłość, że trzeba bardzo precyzyjnie i czasem to jest trochę uciążliwe, dwa razy ruszyć kontrolerem, żeby faktycznie on ruszył i trafił we właściwe miejsce. Niekiedy nie da się nawet, znaczy da się przestawić mapę, ale to też niekiedy nie pomaga, dlatego że po prostu nie widać, gdzie chcemy, żeby ten bohater poszedł. Miejsce widać, ale nie potrafimy go dokładnie
precyzyjnie wskazać miejsce.
To jest na początku szalenie frustrujące i powiem wam tak, jeśli macie do czynienia z tą grą, albo jeśli będziecie mieli, nie zniechęcajcie się tutaj, dlatego że jest to do przebrnięcia po pierwszych nawet kilkunastu minutach właściwie.
Do nauczenia się.
Do nauczenia się, może tak. Natomiast no, nie ma usprawiedliwienia dla tak źle zrobionych postaci, które są moim zdaniem nieforemne, dla grafiki, która jest no jednak najwyżej, ale naprawdę tu naciągam tę ocenę mocno przeciętna, najwyżej. Mhm. Ale co do samych reguł, co do samej konstrukcji gry, turowa gra strategiczna, właściwie taktyczna bardziej, ale elementy strategii też są całkiem szerokie, o tym za chwilę. Krótko mówiąc, Francja, 44 rok, tytuł dużo mówi, sterujemy oddziałem komandosów, myślę, można tak powiedzieć, która ma przygotować Europę, czyli krótko mówiąc, osłabić siły niemieckie na tyle, żeby alianci mieli ułatwione zadanie podczas kontrofensywy. I jest to zrobione naprawdę w sposób bardzo fajne. Misje są dość zróżnicowane. Oczywiście od likwidacji, przez znalezienie czegoś, poprzez rzeczy...
Wysadzenie?
Też oczywiście, że tak. Już od samego początku mamy Anglika, który jest specjalistą od materiałów wybuchowych. Mamy z nim do czynienia, bo mamy trzy postaci takie podstawowe, do których możemy dołożyć jeszcze czterech innych żołnierzy. Tacy trochę komandosi, natomiast komandosi to bardziej gra logiczna niż powiedzmy taktyczna. Nie podoba mi się jeszcze jedna rzecz, to, że kiedy powiedzmy wiemy, że nadlatują czy nadjeżdżają posiłki niemieckie, to te postaci, wydaje mi się, że wyszliśmy już z tego etapu i to dawno temu, po prostu nagle materializują się na mapie, na skraju mapy. To nie wygląda dobrze. To po prostu one powinny wejść, wjechać, wbiec, cokolwiek, a nie po prostu się pojawić.
Może to jest alternatywna wizja przeszłości i teleport wynaleziono.
No być może tak jest, natomiast nie jest to wyjaśnione w fabule. Dużo rekompensuje sama rozgrywka, dlatego że mamy bardzo szereg różnych możliwości, dość precyzyjnie, może nie obszernie, ale precyzyjnie opisanych w samouczku. Możemy wroga sflankować, właśnie specjalnie, to, że możemy go obejść, ale specjalnie właśnie sflankować, żeby on trochę zgłupiał i nie wiedział, skąd do niego strzelimy. Możliwości kombinowania ze strzałami, jeśli chodzi o chowanie się na przykład za zasłonami różnego rodzaju, czy barierami, jest z jednej strony standardowe, ale z drugiej strony bardzo poprawnie wykonane. Taką nowością, nie nowością, powiedzmy, że dość rzadko spotykaną cechą jest morale. Dlatego, że morale przeciwników, ale również nasze, spada od każdego strzału. Chodzi o to, że hałas, świadomość tego, że ktoś do ciebie strzela, automatycznie sprawia, że ktoś zaczyna się bać. I wtedy ta świadomość w pewnym momencie może go nawet sparaliżować i powiedzmy żołnierz wroga może stracić cały swój ruch. I to oczywiście jest ruch dla nas, ale to broń obosieczna, rzecz jasna, dlatego że my też możemy paść ofiarą takiego efektu. Możemy też oczywiście działać po cichu, ale to już poszczególne misje, że tak powiem, mówią i ich konstrukcja, w jaki sposób mamy ją przeprowadzić. Albo otwartym ogniem, albo przez ciche ataki, albo organizując zasadzkę. Zasadzka polega na tym, że po odpowiedniej liczbie cichych zabójstw wróg traci swoją kolejkę i my mamy możliwość zrobienia, wykonania jeszcze jednej i dzięki temu mamy taką właśnie przewagę, jak sama zasadzka, sama nazwa wskazuje. Wróg jest dezorientowany, my możemy go wtedy zaatakować. Autorzy bardzo próbowali dać trochę głębi psychologicznej do tych postaci, które wymieniają się uwagami, które faktycznie rozmawiają tam krótko ze sobą, czy komentują. Może to się podobać. Moim zdaniem jest to zrobione trochę zbyt topornie, ale umówmy się, tu jest taki mały plus za te próby i za to, że faktycznie jest w tym coś więcej niż zwykłe odzywki postaci, tak, do gracza czy między sobą. Kolejna sprawa, mamy również mapę strategiczną, dlatego że Francja została podzielona na kilka obszarów, w których rządzą poszczególne frakcje, oczywiście miejscowych. My wykonujemy poszczególne zadania, dzięki temu jesteśmy w stanie przybić pionę z tymi frakcjami i one nam potem pomagają teren łatwiej zdobyć, opanować, po prostu przygotować na nadejście aliantów. To wszystko sprawia, według mnie, łącznie z tymi samymi rozgrywkami taktycznymi, które są oczywiście filarem i fundamentem całej produkcji, że to naprawdę jest gra godna uwagi, a o tym świadczy przede wszystkim to, że nie mogłem się doczekać kolejnej misji, że faktycznie czekałem na to. Od kiedy po tej pierwszej misji odbiłem się od tej grafiki, od tego topornego nieco sterowania, bardzo fajnie mi się operowało tymi turami. Olbrzymią przyjemność mi sprawiało właśnie to ponownie krycie się za jakimiś winklami w domach, za jakimiś beczkami, samochodami, bo bardzo dobrze jest, mimo ubogiej grafiki, oddany ten klimat II wojny światowej. Jest to zrobione, widać też, że tutaj autorzy, być może nieświadomie, ale wydaje mi się i mam taką nadzieję, że świadomie, trochę mogli sugerować się takimi starszymi filmami z czasów II wojny światowej i to wychodzi rewelacyjnie. To jest świetny klimat, faktycznie oddany tej europejskiej II wojny światowej, takie powiedzmy ruiny jakichś domów zniszczonych, tak? Poszczególne akcenty ludzi z krajów, z którymi współpracujesz. Taką główną postacią jest Amerykanin, więc on też jest taki trochę, wiadomo, kowbojem takim, tak? Tak jakby to było zrobione właśnie w tych filmach, powiedzmy, sprzed 30-40 lat i to mi się bardzo podobało. Naprawdę fantastyczna sprawa. Do tego, o ile do grafiki się czepiam, o tyle same projekty i sama koncepcja poszczególnych map zrobiona jest też bardzo fajnie, bardzo przyzwoicie. Ma się ten klimat i mimo, że wiadomo, że chodzi o wojnę i same nieprzyjemne rzeczy i tak dalej w domyśle, o tyle nie chce się ich opuszczać, bo są zrobione na tyle z pomysłem, na tyle klimatycznie, że samo buszowanie po nich i zaczajanie się na wrogów też jest frajdą. Krótko mówiąc, Classified moim zdaniem zabrakło po prostu trochę budżetu. Nie wiem, trudno mi oszacować jak dużo, ale powiedzmy kilku milionów, tak? Żeby
czyli
trochę to doszlifować.
Niedostatki graficzne odbijają się od przyjemności z obcowania
tak,
z grą.
Tak, to jest taka sinusoida, wiesz? Dlatego, że olbrzymią przyjemność sprawiał mi misję, ale potem masz briefing i kolejne odprawy i tak dalej i tam z kolei widzisz sylwetki tych ludzi zresztą w całości. Mówię, no nie, to... No dobrze, odwrócę wzrok i wybiorę, dobrze? Ale tak czy inaczej, jeśli jesteście fanami takich solidnych, takich staroszkolnych turówek, jeszcze z czasów II wojny światowej, warto się koło Classified France 44 zakręcić. To jest takie... 7,5, dobra? 7,4. Naprawdę na 10.
Czyli gra ci się podobała mimo tych niedostatków. Tak. Gameplayowo nadrabiała, a bądźmy szczerzy, no najważniejsze w grach jest to, czy ci dają przyjemność. No oczywiście obcujemy z różnego rodzaju grami, więc jak słyszeliście, Jarek Gowin mimo wszystko poleca.
Na PC-tach miała niedawno premierę polska survivalowa gra Serum. Postapokaliptyczne lokacje, walka o przetrwanie, pozyskiwanie zasobów i tytułowa substancja zwiększająca szanse na przeżycie. Tytuł dostępny we wczesnym dostępie sprawdził Kasper Narodzonek.
Giermasz. Recenzja.
Michale, kojarzy 2020 rok.
No, kiedyś to było.
Kiedyś to było i tam była taka choroba, tam było potem taka szczepionka i tam wszyscy bili się o papier toaletowy.
A, pandemia.
Dokładnie tak. Czemu od tego zaczynam i czemu od tego wychodzę? Gra Serum. To ona jest obecnie teraz we wczesnym dostępie i może teraz wyolbrzymiam, ale to trochę podobny klimat.
Serum?
Serum.
A gra jest osadzona, z tego co pamiętam, to jest jakiś postapokaliptyczny świat, bo to jest polska produkcja.
Tak, to jest post-apo ogólnie. Pierwsza scena w tej grze jest taka, że budzimy się w rurociągu i widzimy martwego towarzysza.
Cudownie.
Tak, zaczynamy mocno i potem jest lepiej. Cała mechanika to jest survival. Wiesz, zbieractwo, crafting, przechodzenie z miejsca na miejsce i tak dalej. Ale tytułowe serum jest nam potrzebne do eksploracji świata, ponieważ, jak wyjdziemy poza obręb bazy, jesteśmy narażeni na zakażenie. I na dobrą sprawę co dwie minuty, czy co ile, musimy sobie aplikować dawkę serum, żeby w ogóle przeżyć. Oczywiście serum nie mamy za darmo, musimy sobie nazbierać składników, potem je wytworzyć u siebie w bazie, żeby w ogóle potem móc wyjść dalej z bazy.
Co dwie minuty? To takie irytujące może być.
To może być trochę upierdliwe. U nas w bazie ten czas się nie nalicza, ale jeszcze jedno. Serum nie jest bez efektów ubocznych, ponieważ jeżeli zaaplikujemy go sobie za dużo, no to możemy dostać właśnie efekty uboczne w postaci szaleństwa, zakażenia, które też musimy sobie w bazie oczyścić za pomocą kolejnego, że tak powiem, urządzenia.
Czyli eksploracja plus leczenie się ciągle w bazie.
Eksploracja plus dużo rzeczy, które ma nam utrudnić życie w tym postapokaliptycznym piekle, na jakie trafiamy.
A z kim walczymy?
Oczywiście wiesz, klasyka, robale, zmutowańce, nie wiem, z jakieś tam ich odpowiedniki zombie, zakażeni, no wyobraź sobie typowe postapo, no, nie ma nic odkrywczego, ale ta formuła działa. Oczywiście broń też musisz sobie sam wytworzyć z puszek i tkanin i patyków i wszystkiego tego, co znajdziesz w bazie i poza nią, ale też nie możesz tego zrobić od razu, bo musisz znaleźć oczywiście plany do tego. No, brzmi jak survival, no bo to jest survival, nie czarujmy się. To jest gra survivalowa opierająca się na zbieractwie, na eksploracji. Oczywiście, tak jak mówimy, z tym twistem wstrzykiwania sobie serum i leczenia efektów tegoż serum. Jesteśmy jedynym ocaleńcem właśnie w tym całym naszym postapokaliptycznym świecie, na którego trafiamy, bo obecnie ta gra jest jeszcze we wczesnym dostępie, więc tej fabuły nie ma, ale gra polega się na tym, że musimy dostać się jakoś do obozu ocaleńców, który jest daleko.
Gdzieś tam.
Gdzieś tam jakieś musimy odblokowywać karty do kolejek linowych, które oczywiście nie działają, więc trzeba udać się w inne miejsce, żeby one zadziałały, zdobyć kolejną kartę dostępu, włączyć generator. Jest tego po prostu dużo, no ale myślę, że próbując się umiejscowić w takim świecie przedstawionym, no to łatwo być po prostu nie może.
Czyli celem jest dotarcie do obozu ocaleńców.
Na ten moment, bo tak jak mówimy, to jest wczesny dostęp, fabuła jest rzeczywiście nieukończona i twórcy o tym mówią. Wczesny dostęp, już tłumaczyliśmy wiele razy,
tak,
że to jest...
No ale i tak wystawiają, widziałem, negatywne oceny. Tu komuś nie działa, tu komuś fabuła przeszkadza i tak dalej, i tak dalej. Tak. No,
jeszcze raz powiem, jeżeli ktoś to teraz ogrywa, to jest Early Access.
A graficznie jak to w ogóle wygląda?
Graficznie jest, wiesz, mrocznie.
Zielono?
Zielono, dużo jest takich, wiesz, widać, że to jest zieleń taka, że tak powiem...
Szkodliwa.
Martwa trawa, nie? To jest ten typ zieleni, jest monotonnie, są fluorescencyjne niebieskie światła... No, widać po prostu, że tam coś się stało złego, więc jeżeli chodzi o stronę graficzno-widokową tej gry, no to klimat jest oddany świetnie.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
W tak lubianym przez was kąciku Stare Ale Jare Michał Król po raz kolejny wcielił się w wojownika ninja, tym razem w grze Shadow Dancer.
Giermasz. Stare Ale Jare.
Jakiś czas temu w kąciku Stare Ale Jare opowiadaliśmy o chodzonym akcyjniaku Shinobi. Obiecaliśmy wtedy, że zajmiemy się też jego kontynuacją, grą Shadow Dancer. Jest to automat z 1989 roku od firmy Sega. Drugi i ostatni z tej serii, który wylądował w salonach gier na całym świecie. Gracz steruje wojownikiem ninja, który jest wspomagany przez psa bojowego, co jest nowością względem pierwowzoru. Po raz kolejny trzeba uratować miasto przed organizacją terrorystyczną, która dosłownie wszędzie podkładała bomby, które oczywiście trzeba zneutralizować. Bohater postanawia zrobić porządek zarówno z materiałami wybuchowymi, jak i z całym syndykatem. Mechaniki są identyczne jak w części pierwszej. Skok, kilka ciosów, miecz na bliski dystans, rzucanie shurikenami i techniki magii ninja. Gdy zbierze się połowę bomb na etapie, gracz otrzymuje silniejszą broń. Największą zmianą jest wspomniany psi towarzysz, który może być rzucony w przeciwnika, którego może ugryźć. Na gracza czekają cztery misje składające się z kilku etapów każda, minigra pomiędzy oraz obowiązkowa walka z bossami. Ciekawostką jest fakt, że w wersji na automaty bohater gry Shadow Dancer no nie posiada imienia. Pojawia się ono w wersjach na domowe konsole, ale tu panuje pewien chaos. W wersji na Master System jest Takeshim, choć w samej grze pojawia się także imię Fuma. Za to na PC-tach jest on Joe Musashim, czyli bohaterem znanym z pierwowzoru. Shadow Dancer trafił na wiele popularnych w tamtych czasach komputerów, m.in. na Amigę, Atari ST, ale także na 8-bitowe, no i słabe maszyny pokroju Commodore 64 czy ZX Spectrum. Gra sprzedała się w liczbie 300 tysięcy kopii, a aktualnie jej porty można kupić na wielu współczesnych sprzętach.
I to już wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.